Pozdrawiamy wójta gminy Sokoły, pana Józefa Zajkowskiego, który już chyba od 24 lat jest wójtem i będzie kandydował w najbliższych wyborach samorządowych. A witamy księdza doktora Jarosława Krzywickiego w studiu. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania, teraz ksiądz jest rektorem, ale ksiądz mieszka w Rzymie, w Warszawie, w Łodzi, a teraz jedzie do Wilna. Zacznijmy od tej ostatniej sprawy. Po co?
Europa Christi to temat już znany słuchaczom Radia Wnet, ale także wielu ludziom w Polsce. Europa Christi jako ruch, który nadaje smak, kształt tym relacjom społecznym, jakie tworzymy w naszej społeczności, to przede wszystkim dostrzeżenie, że Europa jest nasza, że Europa jest Europą wartości dzięki temu, że jest Chrystusa. Nawiązujemy do idei Jana Pawła II, który mówił, nie można zrozumieć człowieka bez Chrystusa, nie można zrozumieć Europy wartości bez Chrystusa. Tam w Wilnie jutro będzie miała miejsce sesja naukowa, publicystyczna, związana właśnie z tematyką Europa Christi.
Chyba to był pierwszy kongres zorganizowany przez księdza Infuata w Warszawie na Uniwersytecie imienia kardynała Wyszyńskiego. Wtedy takim gościem honorowym, głównym był Rocco Buttiglione. Teraz w Wilnie też ktoś równej rangi przyjedzie?
Po drodze były jeszcze inne miejsca równej rangi przyjedzie. Ja myślę, że w tym momencie to będą przede wszystkim europarlamentarzyści, którzy organizują to spotkanie. Pan Tomaszewski, europoseł z Wilna, pan Piotrowski, będzie ksiądz Infuat z Kubiś. Będą przede wszystkim miejscowi działacze, powiedzmy na płaszczyźnie politycznej czy kultury, którzy w jakiś sposób chcą podzielić się swoimi doświadczeniami budowania Europy, budowania relacji na Chrystusie, na wartościach.
Ksiądz tą Europę Christi obserwował z Rzymu, a właściwie to, co się dzieje, czyli erozję wartości europejskich.
W jakimś sensie tak, chociaż wszyscy powołują się na wartości. Pytanie, jak je chcą rozumieć. Już jeżeli mówimy o pewnych wartościach, to jest jakiś postęp. Nie wszystko sprowadza się tylko do ekonomii, czyli tej wartości w wymiarze ekonomicznym, maksimum zysku, ale szukamy celu, więc to też ma jakiś sens. Pytanie, żebyśmy potrafili w jakiś sposób dyskutować, poszukiwać uczciwie, ale także obnażać te zakusy, które bardzo często z takich czy innych powodów podważają czy wchodzą w konflikt z tym, co dla nas jest naprawdę drogie i święte.
To jest tak, że w takim języku tych nowych wartości, nowego człowieka czasami się mówi, moralność ogranicza wolność. Taką relację ksiądz doktor kiedyś zauważył?
Tak się czasem myśli, tak się wydaje, że Chrystus, wartości chrześcijańskie mogą przeszkadzać w samorealizowaniu się człowieka. Pytanie, czy ta samorealizacja jest tym, czego człowiek tak naprawdę w głębi serca poszukuje. Oczywiście ma do tego prawo. Wartości chrześcijańskie mają to do siebie, że są uniwersalne i są postawione na dwóch filarach, właściwie na jednym, na godności człowieka, z której wynika wolność człowieka. Widzimy w postawie samego Boga niesamowitą cierpliwość i otwartość na przyjęcie, na przeżywanie daru wolności. Wartości chrześcijańskie nie zagrażają wolności człowieka.
O tym będzie mowa w Wilnie. Z kolei w Łodzi ksiądz doktor zorganizował sympozjum Europa Wartości. Kto przyjechał i co i o czym było w Łodzi opowiadane?
Europa Wartości, tak bardzo ogólnie zatytułowaliśmy nasze spotkanie, które miało skupić, zjednoczyć ludzi nauki, przede wszystkim z dziedzin, które na co dzień może nie zastanawiają się nad problematyką wartości. Ludzie pracujący naukowo w przemyśle włókienniczym, czy powiedzmy ekonomiści, którzy mają podejście jednak bardzo matematyczne, statystyczne, czy prawnicy, którzy zajmują się w jakiś sposób aplikacją prawa pozytywnego, więc w jakimś sensie jest to praca techniczna, w jakimś sensie oczywiście. Postawili sobie problem, naukowy problem, jak to ich działanie, jak te ich dyscypliny odnoszą się do pewnej celowości, do pewnych wartości. Było bardzo ciekawe posłuchać, poszukać, w jaki sposób na przykład na poziomie, nie wiem, przemysłu spożywczego może być realizowana idea wartości, wartości, którą jest na przykład życie człowieka. Życie człowieka, które ma taką wartość, jak wiele przyznamy miejsca godności człowieka. Więc niezwykle ciekawe, interdyscyplinarne spotkanie, gdzie poruszono szereg kwestii, takich jak na przykład wolność sumienia, prawa człowieka, czy w ogóle stosunek prawa do formowania, do kształtowania człowieka, jak prawo potrafi kształtować człowieka, ale jak także potrafi deformować człowieka z punktu widzenia pojęcia wartości.
Widzę, że ksiądz doktor wygłosił referat, opowiedział o spółdzielczości w budowaniu więzi w społeczeństwie płynnym. Społeczeństwo płynne, czyli co to za społeczeństwo?
Społeczeństwo płynne jest idea naszego bardzo popularnego na Zachodzie rodaka, Zygmunta Baumana, który stworzył takie pojęcie właśnie społeczności płynnej, czyli ludzi, którzy są bez korzeni, ludzie, którzy nieustannie się przemieszczają i gdzie ten ich system wartości, system odniesień jest też bardzo płynny. To wszystko doprowadza, że człowiek przeżywa pewne ryzyko i wpada w pewną pułapkę odcięcia się od korzeni. Rozrywają się jego relacje społeczne. Teraz współdzielczość, tak mi się wydaje, tak to pod kątem też i pewnego zamyślenia o charakterze, bym powiedział, naukowym, powiedzmy, w jakim sensie próbowałem ukazać, w jaki sposób właśnie spółdzielczość, która nie jest tylko zredukowana do ekonomii, do tworzenia zysku, ale przede wszystkim jest nastawiona na człowieka, jak bardzo ta spółdzielczość może mieć znaczenie w odtwarzaniu, pogłębianiu i wytwarzaniu więzi międzyludzkich.
I to też staramy się w Radiu Wnet, w Mediach Wnet robić. Mamy spółdzielcze Media Wnet. Nie wiem, czy ksiądz o tym wie, że stworzyliśmy spółdzielnię. Jest ponad 600 spółdzielców, którzy niedługo spotkają się na walnym zgromadzeniu, bo co roku spółdzielcy spotykają się na takich walnych zgromadzeniach. To jest przy okazji informacja, a z kolei Wyższa Szkoła Ekonomii i Zarządzania w Łodzi. Co to za szkoła?
Dawna salezjańska szkoła oparta na wartościach chrześcijańskich. Salezjanie niestety zostawili ją, pozwolili dorosnąć i wejść w samodzielność. W tej chwili jest to szkoła prywatna, która skupia wielu naukowców, pracowników nauki dydaktycznych, którzy chcą realizować pewien ideał szkoły. Jednocześnie ich propozycja wciąż jest adresowana do nowych potencjalnych studentów. Szkoła w tym momencie, można powiedzieć, dość elitarna, ale na pewno mająca dzisiaj jakiś potencjał i propozycję bardzo konkretną, dydaktyczną i wychowawczą dla chcących studiować u nas.
W drodze do Wilna, w budynku Pasty na 5. piętrze na chwilę zatrzymał się ksiądz doktor Jarosław Krzywicki. Bardzo serdecznie
bardzo dziękuję
za rozmowę. Pewno ksiądz słyszał piosenkę, którą za chwilę państwo usłyszą, Czesław Niemen. Zdziwienie i zdumienie. Dziwny jest ten świat z dedykacją.
Ale jednocześnie piękny.
I życie jest piękne z dedykacją, z ukrytą. Zaśpiewał Czesław Niemen, tym, którym trzeba życzyć dzisiaj powodzenia. Życzę go z całego serca. Jest godzina 7:24. Słuchają państwo Poranka Wnet. Łączymy się, proszę państwa, z Brukselą. Przy telefonie dr Zbigniew Kuźmiuk, EKR, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Przeczytaliśmy, że jest spór między komisarzami europejskimi, panem Junckerem i Timmermansem, dotyczący Polski. To prawda czy nieprawda?
od dłuższego czasu wydaje się, że rzeczywiście pan przewodniczący Juncker chciałby zakończyć ten spór z Polską, bo Polska potrzebna jest mu do rozstrzygania poważnych rzeczy, chociażby związanych z uchwaleniem przyszłego budżetu. Natomiast pan Timmermans z jakichś powodów jest temu przeciwny. To smutna historia, ale niestety coraz bardziej widoczna.
To może jest nie smutna, a wesoła historia. Lepiej, żeby był spór między komisarzami europejskimi, niż żeby jednoznacznie mówili, że trzeba artykuł 7 w stosunku do Polski zastosować.
Panie redaktorze, no wydaje się, że swego czasu po rozmowie pana Junckera z naszym premierem Morawieckim no, została zawarta taka dżentelmeńska umowa, że dokonamy pewnych zmian w ustawach o Sądzie Najwyższym i KRS-ie, a właśnie Komisja Europejska wycofa się z artykułu 7. Polski rząd te zmiany zaproponował, polski parlament je uchwalił, prezydent je podpisał, natomiast niestety ze strony komisji, przynajmniej oficjalnie, no, nie ma tej propozycji wycofania się z artykułu 7, więc ta dżentelmeńska umowa na razie nie jest realizowana i jak rozumiem pan Juncker chce ją realizować, natomiast no właśnie pan komisarz Timmermans jest temu zdecydowanie przeciwny. No miejmy nadzieję, że w ciągu krótkiego czasu jednak dojdą obydwaj do porozumienia.
Takiego, które będzie po myśli dla Polski.
Tak myślę. No, wydaje mi się, że dżentelmeńskich umów trzeba dotrzymywać. Więc wszystko im jest w rękach pana Junckera, który taką propozycję kiedyś panu premierowi złożył.
Do kiedy panowie komisarze mają czas, żeby dojść do takiego porozumienia?
No najlepiej, żeby to się stało jeszcze przed wakacjami parlamentarnymi. Rzeczywiście w Unii Europejskiej no, narastają coraz poważniejsze problemy. Takim poważnym problemem, jak sądzę, no właśnie jest kwestia budżetu na następną perspektywę. Pan przewodniczący Juncker, ogłaszając ten projekt w maju w parlamencie, zapowiedział, że chciałby, aby został on przegłosowany no, jeszcze w ramach tej komisji, czyli najdalej w marcu, kwietniu przyszłego roku. Natomiast rozbieżności, jakie się ujawniły po upublicznieniu tych danych, są ogromne. Płatnicy netto twierdzą, że absolutnie nie sprostają obciążeniom, dodatkowym obciążeniom. Z kolei te cięcia, które zaproponowano w polityce spójności, wspólnej polityce rolnej, są nie do przyjęcia dla kilkunastu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Więc rozbieżności są poważne i w związku z tym no, potrzebne są kraje, takie właśnie jak Polska, duże, mające rzeczywiście poważne argumenty do rozmowy o przyszłości Unii, a nie koncentrowaniu się na jakichś zupełnie marginalnych sprawach. A spór z Polską w świetle tego, co dzieje się w kilku krajach, innych krajach Unii Europejskiej, no, wygląda na rzecz zupełnie marginalną, natomiast no właśnie z jakichś tam powodów jest przez pana komisarza Timmermansa podtrzymywany.
A czy w ogóle ktoś w Europie, w sensie któryś Komisji Europejskiej albo poza grupą parlamentarną EKR-u i eurosceptykach mówi o reformie Unii Europejskiej, o tym, że ten twór nie może przetrwać w takiej postaci, w jakiej w tej chwili jest?
No niestety, panie redaktorze, nie. Parę razy już rozmawialiśmy na ten temat. To znaczy decyzja o wyjściu przez Wielką Brytanię z Unii Europejskiej nie spotkała się z jakimś głębokim namysłem, dlaczego tak się stało. To moim zdaniem źle wróży przyszłości Unii Europejskiej, bo jeżeli z tej Unii, która jest ponoć dobrodziejstwem dla wszystkich członków, wychodzi druga gospodarka europejska i nie mamy namysłu, dlaczego tak się właśnie stało, no to jak można podejmować decyzje dotyczące przyszłości, a takiego namysłu nie było i nie ma. Jedyny pomysł, jaki powstał w Komisji Europejskiej po tej decyzji Brytyjczyków, to żeby przykładnie Brytyjczyków ukarać, czyli mówiąc inaczej, żeby Wielka Brytania poniosła takie koszty wyjścia z Unii Europejskiej, żeby żadnemu innemu krajowi do głowy nie przyszło, że można zrobić to samo. A to moim zdaniem no źle wróży przyszłości. I skoro nie ma namysłu po tak poważnej decyzji, to trudno sobie wyobrazić, żeby był namysł dotyczący reform. Tego namysłu niestety nie ma i coraz wyraźniej Unia Europejska zwyczajnie dryfuje.
I słyszymy o głosach tego dryfowania, choćby z Rzymu, słyszymy o zagrożeniach dla strefy euro.
No tak, rzeczywiście. Teraz bardzo, to znaczy no, w dalszym ciągu problemem jest wyjście Wielkiej Brytanii, ale jak wygląda, że jeszcze większym problemem dla Unii Europejskiej, a szczególnie dla strefy euro, będą Włochy. No wiadomo, że został już powołany, czy zostanie zaprzysiężony rząd Ruchu Pięciu Gwiazd i Ligi Północnej. On ma różne pomysły dotyczące reformy i strefy euro i całej Unii Europejskiej, a ponieważ Włochy są poważnie zadłużonym krajem, no dość powiedzieć, że ich dług publiczny sięga 130% PKB, no to rzeczywiście Unia może zatrząść się w posadach, jeżeli te problemy we Włoszech się nasilą, a wszystko wskazuje na to, że niestety się nasilą.
Czy będzie reasumpcja głosowania na temat pracowników delegowanych, posłowie opozycji z punktu widzenia Polski, czyli Platformy Obywatelskiej, zagłosowali za nowymi rozwiązaniami niekorzystnymi dla pracowników z Polski, dla polskich firm generalnie rzecz biorąc, powiedzieli, pomyliliśmy się, bardzo przepraszamy, był taki bałagan na sali, że nie wiedzieliśmy za czym głosujemy, czy doprowadzą do reasumpcji głosowania, czy też nie.
Nie sądzę. Te decyzje już zapadły. Wprawdzie posłowie Platformy prostowali te swoje głosowania, no ale to nie wpływa już na wynik. Natomiast optymistyczna informacja w tej sprawie, czy wokół tej sprawy jest taka, że na Komisji Transportu udało się w tym tygodniu wyłączyć transport międzynarodowy spod tej dyrektywy o pracownikach delegowanych. Więc jest szansa, jeżeli parlament to potwierdzi, w głosowaniu w lipcu jest szansa, że ta dyrektywa o pracownikach delegowanych nie będzie dotyczyła transportu międzynarodowego, na czym Polsce bardzo zależy, więc jest może być pewien optymizm w odniesieniu do przyszłości przynajmniej transportu w Polsce.
Wiadomo, że po następnych wyborach parlamentarnych w grupie EKR-u nie będzie Brytyjczyków, bo jest Brexit, ta grupa będzie dużo mniejsza. Czy jest prawdą, że Prawo i Sprawiedliwość buduje nowe sojusze, albo chce powołać nową grupę parlamentarną, albo wejść do największej grupy parlamentarnej, czyli do ludowców?
No my zobaczymy, panie redaktorze. No nie ulega wątpliwości, że struktura parlamentu po następnych wyborach będzie zupełnie inna niż do tej pory. I świadczą o tym kolejne wybory w państwach narodowych, no choćby te włoskie. Do tej pory europosłowie z Ligi Północnej czy Ruchu Pięciu Gwiazd byli reprezentowani w Parlamencie Europejskim dosyć symbolicznie, więc gdyby wybory w maju następnego roku zapewne to w sposób zasadniczy zmienią. Podobnie zdaje się będzie w Hiszpanii i w kilku innych krajach, więc ta struktura będzie inna. No i mówiąc szczerze, będziemy najprawdopodobniej reagowali wtedy, kiedy będzie już z grubsza wiadomo, jakie są preferencje wyborcze w poszczególnych krajach. Sprawa jest otwarta. Rzeczywiście Brytyjczycy wychodząc z naszej frakcji, no poważnie ją osłabiają. To było 21 europosłów. W związku z tym musimy szukać trochę innych sojuszy, ale sprawa jest otwarta.
Czy do pana posła dotarła informacja na temat tego, co powiedziała przyszła ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce na temat ustawy o IPN-ie i na temat nowej fali antysemityzmu w Europie, którą ta ustawa według przyszłej ambasador jakoś wyzwoliła?
No, podczas tego przesłuchania senackiego padły i bardzo pozytywne zdania o Polsce, ale rzeczywiście w tej sprawie, jeżeli chodzi o IPN i antysemityzm, no widać, że pani przyszła ambasador nie najlepiej jest zorientowana w polskich sprawach. Miejmy nadzieję, że ten czas pomiędzy objęciem stanowiska w Polsce jeszcze wykorzysta, żeby otrzymać w tej sprawie informacje z pierwszej ręki.
Czy jakaś reakcja dyplomatyczna na takie stwierdzenie przyszłej ambasador supermocarstwa i największego przyjaciela Rzeczpospolitej, czyli Stanów Zjednoczonych, powinna nastąpić?
No z tego co wiem, polski ambasador w Stanach Zjednoczonych w tej sprawie będzie interweniował, więc miejmy nadzieję, że podczas tych rozmów dyplomatycznych to nieporozumienie zostanie wycofane. Zakładam, że to jest jakby nieświadome, niezupełnie świadome wypowiedzenie tej kwestii, że rzeczywiście to zdanie powstało dlatego, że pani ambasador zwyczajnie nie miała na ten temat wiedzy.
W grupie parlamentarzystów konserwatywnych powstał list, który pan podpisał. To jest list do pana premiera Mateusza Morawieckiego na temat interwencji polskiej ambasador w sprawę Polaków na Litwie. Dlaczego pan taki list podpisał?
Rzeczywiście dobrze by było, żeby ta sprawa została wyjaśniona, bo ona trochę kładzie się cieniem na funkcjonowaniu Polonii na Litwie, i jeżeli rzeczywiście są zastrzeżenia do starego, nowego szefa wspólnoty polskiej, no to dobrze, żeby one zostały błyskawicznie wyjaśnione, i tylko dlatego rzeczywiście ten list powstał. Aby nie przedłużać tej sprawy, tylko rzetelnie ją spróbować wyjaśnić.
Dzisiaj ta sprawa będzie wyjaśniona. Konferencja prasowa Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie pokaże dokumenty, na podstawie których fundacja działała i chciała zablokować wybór przewodniczącego. To są sprawy Polaków na Litwie. Bardzo serdecznie, panie pośle, dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Doktor Zbigniew Kuźmiuk, europoseł, Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka w Net. Na zegarze godzina 7:37.